Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Kościół na fali. Kościół na fali.
Jean Raspel, Raspail, nawet tak zostałem poprawiony przed audycją przez redaktora Tomasza Rowińskiego z kwartalnika Christianitas. Dzień dobry, szczęść Boże, Tomaszu.
Dzień dobry.
Jean Raspail, francuski pisarz. Pisarz czy katolicki? No właśnie, to jest pytanie, ale na pewno wierny tradycji, tradycjonalista, a zarazem racjonalista, royalista. Wiele takich ciekawych przydomków można by mu dodać, ale pisarz niezwykle płodny i myślę, że w jakiś sposób też ważny dla nas, dla katolików, dlatego że poruszał tematy, które dla nas też są po prostu bliskie. W Polsce ukazało się kilka jego powieści: Obóz Świętych, Król Zamorza, Ser, Król Patagonii, Siedmiu Jeźdźców, Pierścień Rybaka, no i w ostatnim czasie Miłosierdzie. To chyba ta najważniejsza książka. Jean Raspail i jego twórczość, no chcielibyśmy dzisiaj ją przedstawić co nieco. Polski czytelnik mógł poznać autora od chyba najgłośniejszej książki, Obóz Świętych, tak?
Pierwsza książka to był Pierścień Rybaka, jako pierwsza się ukazała i też w Polsce, tak, tak, tak. I też ona, no jakby w takim bardzo kontekście, nazwijmy to katolickim, tak, ustawiła głos tego autora w Polsce. Ja bym powiedział, że tutaj to pytanie, czy to jest pisarz katolicki, ono jest trudne, bo raz, że tego typu etykiety do artystów może niekoniecznie pasują, tak? Ja bym powiedział raczej, że to jest pisarz bardzo nowoczesny, jeśli chodzi o pewien sposób myślenia, który jednocześnie jakby sposobu rozwiązania problemów, które znajduje w sobie i w świecie, szuka w tradycji katolickiej bardzo, bardzo taki stricte francuski oczywiście, jako francuski pisarz i jak się deklaruje tradycjonalista. No ale to jest taka nietypowa, tak, droga. To znaczy, że mamy człowieka, który i z wywiadów, i z książek widzimy, że to jest człowiek taki nowoczesny, że osamotniony w świecie w dużej mierze, tak, bo kiedy na przykład sięgniemy do jego biografii, to widzimy, że on wcale nie jest z jakiejś tradycyjnej, tradycjonalistycznej, starej, arystokratycznej francuskiej rodziny. Owszem, arystokratycznej, ale w XIX wieku jego przodkowie, czy tam członkowie rodziny byli socjalistycznymi posłami do parlamentu. Wiadomo, w XIX wieku to jest raczej, szczególnie w drugiej połowie, jakby takie zwiększanie się nacisku i presji na Kościół ze strony lewicy we Francji. Więc jak on sobie mówi, gdybym chciał, to mógłbym zostać członkiem politycznego establishmentu po prostu socjalistycznego w pewnym momencie, ale jak tak sobie dopowiadał, urodziłem się jako prawicowy płód. No to jest oczywiście taka jego trochę autokreacja. Moim zdaniem raczej właśnie mamy do czynienia z człowiekiem, który widzi, że tylko w kościele, tylko w tej instytucji, która sięga tak dalekich czasów i no ma jakby to ten założycielski moment, no taki nadprzyrodzony, tak? Jest coś, co możemy jakby nazwać po prostu sensem, tak? On mówi, jego taka filozofia, można powiedzieć, która w jego powieściach po prostu powraca, to, że ciągłość istnienia pewnych form jest źródłem sensu życia. Oczywiście, i tu się pojawia problem, bo Raspail nigdy nie deklaruje swojej wiary, ani prywatnie, ani też w powieściach, tak? Często wręcz ci bohaterowie, którzy są takimi alter ego, jego alter ego, to są ludzie, którzy mają dość nieuporządkowane życie, tak? To widzimy nawet w Miłosierdziu, gdzie jest postać adwokata, tak? Nie będziemy opowiadać książki, ale jest postać adwokata, tak, który...
Przewodnikiem jest po prostu.
Jest przewodnikiem i trafia do spowiedzi, możemy to powiedzieć. No i jakby widzimy, że to życie jest takie niezbyt ciekawe. Kto czytał inne książki Raspaja, to usłyszy, że ten głos narratora to jest głos pisarza, tak? To jest ten głos, który pojawia się też w innych książkach. Głos innych części narracji tej powieści jest inny i zupełnie odmienny. Natomiast tutaj, nie wiem, na przykład słyszymy narratora z Króla Zamorza. Ja to wyraźnie słyszę, że to jest po prostu alter ego samego autora. No i wiemy też z biografii pisarza, że jego życie to nie było takie uporządkowane życie katolickie, więc to jest raczej właśnie ktoś, kto wyrasta z takiego świata zerwanej tradycji, zerwanych ciągłości, zerwanej jakiejś pewności co do ładu rzeczywistości, rzeczywistego ładu świata, i kto poszukuje jakby swojego miejsca, no i odnajduje je jednak w kościele. To jest coś takiego, jak on kończy miłosierdzie takim posłowiem, to znowu nie ma tam deklaracji wiary, ale nagle tak kończąc ten tekst mówi, przypominam sobie taką modlitwę, którą jako chłopiec śpiewałem w kościele. To była bardzo piękna modlitwa. Domine non sum dignus, tak? Czyli Panie, nie jestem godzien. I on tak kończy. No nie ma tam żadnego, że confess, tak? Ja wyznaję, tylko jest takie nie jestem godzien. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze pytanie być może w ogóle w twórczości Raspaja, to znaczy jego pytanie, czy on jako człowiek głębokiego zwątpienia, wyrastający z takiego świata głębokiego zwątpienia, mówiąc te słowa, tak, Panie, nie jestem godzien, nie ma jakby nadziei wszczepić się w zbawienie, tak? Bo myślę, że jego wiara jakby jest zachwiana. To nie jest człowiek jakiejś głębokiej takiej, prawda? No, powiedziałby to w którymś momencie. Wydaje mi się, że raczej jest takim człowiekiem nadziei właśnie na jakieś miłosierdzie, którego może on dostąpić jako będąc takim zachwianym, tak? Jednak człowiekiem, jeśli chodzi o wiarę.
I to mnie zastanawia, czy taki człowiek, można powiedzieć wprost, zagubiony, może nam, katolikom, coś dać?
No na pewno. Wydaje mi się, że jego bardzo mocną taką stroną jest pewien rodzaj katolicyzmu kulturowego, którego nie powinniśmy lekceważyć, tak? To znaczy, że wiarę, no oczywiście chcielibyśmy wszyscy być mistykami, ale tak naprawdę, co zresztą na przykład zauważał papież Benedykt, kiedy mówił o sobie, że większość z nas wiarę zapośrednicza, czy otrzymuje dzięki kulturze, w której wyrasta, tak? No i on jest takim pisarzem, który jakby mówi o tej potrzebie kultury, to znaczy, że wiara też, chrześcijaństwo, chrześcijańska cywilizacja, nawet jeżeli ona nie jest taką teraz cywilizacją, którą dostrzegamy, ale ona, która żyje w rodzinach, we wspólnotach, istnieje dzięki formom kultury i że warto po prostu formy kultury zachowywać. On oczywiście to wyraża w taki sposób przez swój taki artystyczny monarchizm, tak, czy royalizm, tak, który, no wiadomo, że nie jest żadną rzeczywistą opcją polityczną we Francji, ale on też mówi, że w królowaniu, w monarchii jest coś z łaski, tak, czyli że jakby widzi pewną równoległość doświadczenia, ciągłości właśnie łaski, która jest w kościele i która jest w monarchii, która jest czymś nadprzyrodzonym. Więc on jakby próbuje nam, nie mówi nam, że mamy teraz wszyscy tutaj, prawda, demokrację zamienić na monarchię, ale jakby pokazuje, że nie odrzucajmy zbyt łatwo tego, co minęło, ponieważ to, co minęło, może nas podprowadzić do tego, co trwa, tak? Czyli do rzeczywiście do łaski nadprzyrodzoności.
Czyli można zaryzykować stwierdzenie, że gdyby gdzieś w pobliżu była trwała monarchia, to Raspail po prostu bardziej by się przykleił do tej monarchii niż do kościoła?
Nie, myślę, że aż tak to nie. Myślę, że on uważa, że te rzeczywistości po prostu razem istnieją. Zresztą on ma taką... On się różnie wypowiada na temat polityki. Nie ma takiej jednoznacznej jego wypowiedzi. Raz mówi, że głosuje, raz mówi, że nie głosuje, ale jest taka jego tendencja, kiedy on mówi, że nic nie mam wspólnego z republiką, ale kocham swój kraj, tak? Czyli jakby rozdziela te dwie rzeczy. I wydaje mi się, że to jest to jego takie stanowisko takiego patriotyzmu trochę przednowoczesnego, tak? To znaczy, że on się dystansuje wobec Francji tej rewolucyjnej, ale to nie zmienia faktu, że jakby kocha ludzi, kocha tych, którzy są jego, no po prostu, tak, braćmi we francuszczyźnie, tak? Można tak powiedzieć. Dorzuciłbym do tego jeszcze jedną rzecz. ta książka, o której wspomnieliśmy, czyli Król Patagonii, ma taką swoją drugą historię. To znaczy, kiedy on napisał tą książkę, to bardzo wielu ludzi się zainteresowało historią Antoine de Tounon, czyli tego właśnie króla Patagonii, który był samozwańczym królem Patagonii, w ogóle no, kiepsko skończył, ostatecznie rzecz biorąc. Ale jakby powstał jakby cały taki ruch w pewnym sensie, który Raspail wszedł, przyjaciół Patagonii, tak, takiej wirtualnej monarchii. On tam zdaje się konsulem, czy kimś w rodzaju. To był oczywiście rodzaj takiej artystycznej zabawy, tak? Nic więcej, ale on jakby cały czas przywołuje pewien rodzaj takiej duchowości, która wiąże się z monarchią i którą on uważa, że jest chrześcijańska, tak? To znaczy, że to nie rozdziela tego, nie czyni z monarchii jakiejś takiej tylko zabawki, no, ale jakby widzi, że jakby przez, że po prostu tak ta Francja królów była Francją chrześcijan, tak? I Francją chrześcijańską, więc chce cały czas tą pamięć podtrzymywać o łasce monarchii, tak byśmy powiedzieli.
Ale czy takie sentymenty w ogóle mogą rozwijać wiarę w człowieku?
No więc właśnie to jest to pytanie. Dlatego ja nie wszystkie powieści Raspaja, tak bym powiedział, równocenie. Tak? Wydaje mi się, że dużo jest tam pewnego rodzaju takiego romantycznego sentymentalizmu, tak? To znaczy ten jego problem z katolickością, no nazwijmy to problemem, tak? To znaczy ta nie do końca wyznawana publicznie wiara prowadzi go właśnie do czegoś, co u nas czasami też widzimy, takiej rekonstrukcji, tak? Do takiej zabawy w jakiejś rekonstrukcję. I na przykład moim zdaniem Miłosierdzie jest tego pozbawione. To jest powieść, która rzeczywiście, można ją nazwać powieścią katolicką, tak? Takim jakimś nawiązaniem do Bernanosa. Nie ma tam tego, ale nawet świetnie napisane właśnie Król z Zamorza na przykład, pachną tego rodzaju, jakiegoś rodzaju takim sentymentalizmem. Oczywiście my to sobie łatwiej możemy tak właśnie zracjonalizować, może trochę haha obśmiać, prawda, że to takie powieści dla nastolatków są takie, ale też no, nie jesteśmy Francuzami, tak? Nie jesteśmy francuskimi katolikami, czy nawet nie katolikami, ale nie wiem, ludźmi, którzy właśnie przeżywają i odczuwają związek z tą tradycją Francji przedrewolucyjną, no, która jednak doświadczyła silnego tak zerwania.
No właśnie, czyli Francja dużo bardziej potrzebuje po prostu
prawdopodobnie, chociaż
głosu.
To jakby nie zmienia ogólnej takiej mojej opinii, że jakby pod względem pewnego przekazu niektóre te powieści są słabsze, ale można by teraz nawiązać do tego, że sam Raspail jakby jest często wpisywany w taki nurt literatury francuskiej powojennej określany mianem huzarzy, tak? I to był taki nurt, który wiązał się z wielkim rozczarowaniem moralnym postawą Francuzów w czasie II wojny światowej. I to byli tam pisarze niechrześcijańscy jakoś, znaczy byli też tacy, którzy ciążyli ku chrześcijaństwu, ale nie tylko, raczej taki rodzaj egzystencjalizmu. I można powiedzieć, że w ich powieściach mamy takich bohaterów, którzy właśnie funkcjonują w świecie takich zdekonstruowanych wartości, którzy jednak przyjmują na siebie jakiś rodzaj zobowiązania, odpowiedzialności, tak, jakiejś postawy, nawet jeżeli mają świadomość, że być może sami żyją rodzajem takiego moralnego złudzenia, tak, ale jednak walczą nawet do śmierci, do granicy śmierci o te wartości, które przyjmują. Myślę, że to jest bardzo właśnie coś takiego, co jest u Raspaja, to jest w jego bohaterach, ale też u niego samego, tak? To znaczy on właśnie jest tym człowiekiem, który nie ma pewności, czy monarchia wróci, nie jest pewny, czy Pan Jezus jest naprawdę Zbawicielem, ale jakby widzi, że to są te rzeczy, które są najwartościowsze, tak? W tym, co dzisiaj w świecie jest i co się zachowało i co trwa. I po prostu to przyjmuje i to głosi. Myślę, że jest coś tego typu. Oczywiście, no to jest znowu taka romantyczna trochę postawa, tak? To znaczy, to chrześcijaństwo bardzo łatwo może się tutaj przekształcić coś takiego jest u Chateaubrianda, to znaczy, że to jest po prostu największy, najwznioślejszy taki twór ludzkiej kultury. No i tyle, i koniec, tak? I się odbijamy od szklanego nieba, tak? Gdzie nie ma Pana Boga. No można tak to powiedzieć. Ale jednak myślę, że są duże pozytywy. Zresztą im starsze, tym bardziej Raspail też takie dawał sygnały jednak pewnego rodzaju religijności. Na przykład, kiedy Benedykt XVI abdykował i był taki komunikat, że papież się oddala od świata i teraz poświęci się modlitwie, to on to niesamowicie pozytywnie w ogóle skomentował, że właściwie jest teraz pewna przyszłość Kościoła, skoro papież odda się modlitwie i tak wspaniały, tak? Papież odda się modlitwie, to jakby jest spokojniejszy o los jakby tej wspólnoty, która jego zdaniem w ogóle nadaje światu sens, tak? No, myślę, że to wszystko pokazuje ilość skomplikowania, tak? Pewnego wewnętrznego, jego osobistego, duchowego doświadczenia. No, też jest takie jego wspomnienie o tym, jak po wielu latach, dosłownie jak bohater Miłosierdzia, przystępuje do spowiedzi, tak? Też jest taka w jednym z wywiadów czy wypowiedź, więc...
Czyli on też jakoś się nawraca po prostu.
Tak można powiedzieć. To znaczy, z jednej strony, ponieważ jest to pisarz, który bardzo kontroluje swoją twórczość i swój wizerunek. Z jednej strony mamy dużo takiego właśnie kreowania, no jak to często twórcy po prostu, tak? Chcą, żeby ich jakoś widziano jako dopełnienie
więcej PR-u niż rzeczywistego działania.
Tak, ale z drugiej strony, jak już dużo się tych różnych jego opinii o samym sobie przeczyta, no to pewne rzeczy stają się właśnie wyraźniejsze, tak? Znaczy widzimy kogoś, kto no przynajmniej stoi u progu wiary, a na pewno czuje się katolikiem takim właśnie z kultury i przyjmuje to jako coś najgłębszego, ale też no, mówi, to nie jestem godzien, tak? To znaczy przystępuje do sakramentu, tak? Nie wiemy, czy to się powtórzyło, czy to był jednorazowy efekt, no bo on właśnie to wszystko w tych wywiadach i różnych swoich wypowiedziach no tak tworzy, tak? To jest wszystko jednak taki jakiś obraz człowieka i wiele prywatnie więcej nie chce powiedzieć. Znaczy mówi, no ja się nie interesuję teologią, mi wystarczy katechizm, tak? Na przykład. No to są takie prywatne jego wypowiedzi. Tutaj wiem od wydawcy czy od przyjaciół, którzy z nim rozmawiali bezpośrednio, że on zawsze jakby się wycofuje w którymś momencie, jeśli się go tak głębiej, tak, dociska o to, co on myśli, co naprawdę wierzy, tak. No ale tym bardziej, raczej kiedy mamy do czynienia z sztuką nowoczesną, która w ogóle wypiera wątki chrześcijańskie, wypycha je, uważa je za nieważne, przeterminowane i tak dalej, to jednak ważny pisarz, bo wielokrotnie nagradzany we Francji i znany i czytany, który no, idzie w tą stronę, tak, i zostawia nam tego typu spuściznę, no jest kimś wartościowym i wartym czytania i polecenia.
I buduje tę kulturę chrześcijańską, katolicką, tak jak już wspomniałeś. Ale wróćmy do Miłosierdzia, do tej książki, do tej historii, która, no mam wrażenie, że jest nawet czymś więcej, bo ta książka powstawała przez 40 lat.
Tak, właśnie, to jakby ktoś chciał pisać recenzję, to nie może sobie napisać, że ostatnia powieść Jean Raspaille'a, albo tam, nie wiem, pierwsza, czy coś, bo książka zaczęła powstawać bodajże w roku 69, a skończył ją tak faktycznie w 2003. Uzupełnił prawdopodobnie o ten wątek, który właśnie ja nazywałem wątkiem jego własnego głosu. Natomiast w ostatnich zupełnie latach, chyba przed rokiem 2015, zrobił te dopiski takie już nie powieściowe, które zamykają książkę, bo chyba trzeba to powiedzieć, że książka jest niedokończona w pewnym sensie, to znaczy jest jej bardzo dużo i jakby...
Po 185 stronach...
Tak, doprowadza nas do pewnego momentu. Nie jest tak, że to zupełnie taki brudnopis, prawda, nieukończony, z którego nic nie wynika. Broń Boże, tak nie jest. Natomiast no właśnie widać, że jakby książka dzieli się właściwie na rozdziały, które nie są ponumerowane 1, 2, 3, 4, czy nie mają swoich tytułów, ale albo rok 1960, albo rok 2001. No i to też widać w sposobie pisania. Rok 1960 to jest taki Raspaille, który na przykład możemy znać z powieści Kto pamięta ludzi z ziemi ognistej, tak? Dużo takiego naturalizmu tam jest. W ogóle to jest zadziwiające, bo Francja w tego roku 1960 jest jakimś krajem przerażającym. Znaczy pół dzikich dzieci, które tam rzucają kamieniami w księżyc, ciąży, jakiejś takiej nędzy strasznej. Wręcz to właśnie przypomina te wspomnianych ludzi z ziemi ognistej, tak? No to znaczy, być może tutaj mamy do czynienia z tym silnym wpływem właśnie tego myślenia husarzy, tak? Którzy widzą Francję w bardzo czarnych barwach po wojnie, a jednocześnie mamy księży na tle tej jakby nędzy ludzkiej, tak sobie nazwijmy, którzy są takimi właśnie herosami trochę. Żyją w zimnych plebaniach, właściwie bez specjalnej jakiejś nadziei, że ich praca cokolwiek da, no ale trwają na swoich placówkach, tak? I potem, i też mamy ten wątek rok 2001, gdzie jakby spina się cała ta historia. I wydaje mi się, że Raspail jakby, no właśnie, to jest takie pytanie, bo jedni czytelnicy twierdzą, że on specjalnie tak urywa, tak? A ja się zastanawiam właśnie, czy gdyby to urwanie nie było tak zaplanowane bardzo, to czy jednak nie można byłoby tej opowieści jakoś tak, no właśnie, domknąć, bo to jest takie poczucie, że
ona
jednak
ma taki potencjał, aż chciałoby
się tam jeszcze
coś powiedzieć.
Ale troszkę się tak urywa w pół słowa wręcz. To znaczy sam pisarz Bogusławowi Kiernickiemu, czyli wydawcy, powiedział, że jeżeli możemy go do końca poważnie traktować, znaczy nie poważnie, tylko w sensie takiego, że znowu trochę się nie kreuje. Powiedział, że no jednak jest już tak starym człowiekiem, że bałby się zepsuć coś jakimś słowem i że postanowił tego nie dopisać. A ja też myślę, że ponieważ warto czasami jakby wartościowym pisarzom coś nawet więcej dodać niż sami mówią, to właśnie mam wrażenie, że tak, ponieważ ta powieść jakby zmierza do takiego finału dwóch nawróceń, tak byśmy sobie powiedzieli, tak? Dwóch postaci. Jedna z przeszłości, o której się dowiadujemy, poznajemy historię, a druga właśnie bardziej współczesna, która jest alterego pisarza, i że moim zdaniem ta powieść po prostu wychodzi z powierzchni literatury do prawdziwego życia, tak? Bo jakby finał jest w tym postscriptum, które jest takim wytłumaczeniem się samego pisarza, dlaczego powieści nie skończył. No i które to wytłumaczenie właśnie kończy się przywołaniem modlitwy Pani Dominus sum dignus, tak? Pani, jestem godzien. To jakby on w ogóle spina całe to miłosierdzie własnym wyznaniem, tak? Nie kończy tego tylko w sferze faktu, tutaj w sferze literatury. No moglibyśmy powiedzieć, że no właśnie, on mówi coś takiego, że nie wystarczy przeczytać wzruszającą powieść, nie wystarczy przeczytać Bernanosa czy Moriaka, tego, nie wystarczy przeżyć to katarzis literackie, żeby wejść w chrześcijaństwo, tak? To znaczy, trzeba wyjść z tej literatury, jakby samemu pójść do konfesjonału, tak? Samemu pójść,
no,
do konfesjonału
właśnie,
i tą sprawę załatwić przed obliczem Boga poprzez kapłana. Mam wrażenie, że to jest jego dopowiedzenie.
I to jest bardzo ważne. Ja przyznam osobiście, że jak przeczytałem tę książkę Miłosierdzie, to nabrałem wielkiej ochoty pójść do konfesjonału i spotkać się z Jezusem Miłosiernym właśnie w tym specjalnym miejscu łaski. Nie wiem, czy też miałeś takie doznanie.
No, dla mnie to właśnie to było takie uderzające, bo zastanawiałem się, znaczy, dlaczego to jest tak nieskończone, tak? A jednocześnie, bo ten wątek nie jest to jedyne miejsce, gdzie jakby pojawia się ten wątek, jego wspomnienia o tym, jako chłopiec śpiewał na mszy, tak, to ordynarium, tak, no, czyli że tą część stałą, stałe liturgii po łacinie, bo on to samo mówi w wywiadzie, który publikowaliśmy kilka lat temu w Christianitas dla księdza de Tanuarna, gdzie on tak samo, snując tam swoją opowieść, nagle właśnie, albo właśnie jako chłopiec ponoć pięknie śpiewałem i no i wtedy też na mszy. I on, bo to było w takim kontekście, że on żałuje, że odeszła stara liturgia, czy że jest jej niewiele, no ale wtedy zaraz przychodzi do tego wątku, że no właśnie, że tam była taka piękna modlitwa po łacinie, która jest dla mnie ważna, tak? I on jakby tutaj znowu do tego wraca, tak?
Czyli możemy wyczuć taką autentyczność w tym.
Możemy wyczuć, że to jest tak coś, co on chce podkreślić, bo no tak, bo wywiad się ukazał we Francji, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy we Francji ukazała się powieść, więc można powiedzieć, że to był jakiś rodzaj jego przekazu związany z tą książką. Chociaż samodzielnie ta książka ukazuje się pierwszy raz w Polsce, bo we Francji ukazała się w takim tomie po prostu podsumowującym jego twórczość razem z 5 innymi wcześniejszymi powieściami.
A czy we Francji było głośno o tej powieści?
Nie, nie było głośno, dlatego właśnie, że ona się ukazała jako taki dodatek trochę, tak? Razem z kilkoma innymi powieściami. Z tego, co wiem, to teraz będzie dopiero wydana
oddzielnie.
Być może jakoś pod wpływem tego, że ukazała się oddzielnie w Polsce. Mi się wydaje, że on niekoniecznie chciał ją wydać osobno. W tym takim liście do polskiego czytelnika pisze, że ulega zawsze swojemu polskiemu wydawcy. I trochę tak chyba było, że Bogusław Kiernicki po prostu namówił Raspaja do tego, żeby tą książkę osobno wydać. I zdaje się, że Robert Laffont, czyli wydawca francuski Raspaja, teraz też przygotowuje wydanie osobne. Myślę, że jakiś efekt będzie, bo to nie jest też taka książka, która byłaby właśnie na przykład bardzo tam skierowana do środowisk tradycjonalistycznych, tak, katolickich, które są dosyć duże we Francji, jakby to są czytelnicy Raspaja, oczywiście. Ona ma bardzo uniwersalny katolicki, chrześcijański wymiar. Też moglibyśmy tu jeszcze parę innych wątków poruszyć, ja już nie chcę tego rozwijać, bo nie mamy tak czasu, ale ona jest bardzo też zanurzona w kulturę francuską i na przykład krytykuje moim zdaniem, znaczy nie krytykuje wprost, tylko pokazuje pewne jakby wady religijności francuskiej, jak i jansenizm, szczególnie w pierwszej tej części, która dotyczy właśnie jakby dawnych czasów, nazwijmy to tych lat 60., kiedy zawiązuje się cała historia i jednocześnie właśnie potrzebę przełamania tej surowości jansenistycznej myśleniem takim właśnie bardziej miłosiernym, tak byśmy powiedzieli, no takim janopawłowym nawet, tak, w pewnym sensie coś w tym rodzaju.
Już musimy niestety kończyć, chociaż oczywiście bardzo chętnie porozmawiałbym dłużej na ten temat, więc krótkie pytanie na koniec. Czy spodziewamy się szturmu do konfesjonałów we Francji po tym, jak ukaże się tam książka Miłosierdzie?
Ja obawiam się, że niestety we Francji jest często taka tendencja do tego, żeby nie wychodzić z literatury. To znaczy, że literaturę...
Przeczytamy i zostawimy.
Przeżyjemy nawet jakieś wzniosłe uczucie, ale na tym etapie zostaniemy. Co nie znaczy, że nie będzie takich, których to poruszy, bo rzeczywiście ta historia głównego bohatera jest historią kogoś, kto powraca po bardzo wielu, wielu latach do konfesjonału.
Nie zdradzamy już więcej, ale serdecznie zachęcamy Państwa do lektur i do poznania Jeana Raspaja.
Zdecydowanie.
Bardzo dziękuję. Tomasz Rowiński z kwartalnika Christianitas.
Dziękuję.
Kościół na fali. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.